Zacznijmy przegląd tego, co w okresie pandemii związanej z epidemią koronawirusa panuje w topowych ligowych klubach Wielkopolski. To przed 18:00. Będziemy w koszykarskiej ekipie BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Porozmawiamy z prezesem Bartoszem Karasińskim. Później zajrzymy do klubu, który tych problemów może mieć podwójną liczbę. To dlatego, że klubem mającym drużynę w Ekstraklasie w dwóch sekcjach, męskiej piłce ręcznej i w żeńskiej siatkówce, jest Energa MKS Kalisz. Porozmawiamy także na ten temat. Później będzie oczywiście o piłce nożnej i o poznańskim Lechu w rozmowie z Karolem Kimczakiem, prezesem Kolejorza. Będzie także krótki raport z żużlowego Gniezna i z żużlowej Piły. No i będziemy mówić o imprezach, które są odwoływane, a niektóre także Polsce i Wielkopolsce, uwaga, przyznawane. Po 18:00 bardzo dużo o piłce nożnej. Powrócimy na bułgarską, by posłuchać, jaka tam właśnie jest sytuacja. Powiemy o pakiecie pomocowym dla polskich klubów ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy także w niższych ligach. Odwiedzimy Konin, gdzie przecież jest pierwszoligowa, ekstraligowa drużyna piłki nożnej pani. Będzie także o futsalu. A po godzinie 19:00 wrócimy do tematyki olimpijskiej, między innymi w rozmowie z trenerem kajakarskiej reprezentacji Polski, przebywającym wciąż na zgrupowaniu w Portugalii ze swoimi podopiecznymi panem Tomaszem Krykiem, poznańskim szkoleniowcem. Będzie także wizyta u Tomasza Kaczora, który wrócił ze zgrupowania w Licheniu. No a ponadto to porozmawiamy m.in. z pływakiem Kacprem Majchrzakiem o tym, jak ocenia przełożenie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 dla tych chcących być aktywnymi w czasie, no, bardzo niespokojnym dla nas wszystkich. Będzie o bieganiu w czasach zarazy w rozmowie z Arturem Kujawińskim. Zatem, jak Państwo widzą, bardzo dużo atrakcyjnych relacji dźwiękowych, audycji w sportowym rytmie. Niedziela, 29 dzień marca, no to wyników za dużo, Grzegorz, nie będzie, ale kilka informacji dla Państwa mamy.
I co ciekawe, jednak wyniki, bo Białorusini się nie poddają i grają. Nasz wschodni sąsiad jest jedynym krajem w Europie, gdzie sportowe i nie tylko życie toczy się w miarę normalnie i trwają m.in. rozgrywki piłkarskie ekstraklasy. Dzisiaj dwa mecze. Isłacz Mińsk pokona już FK Smalawiczy 1-0. O 17:00 rozpoczęło się spotkanie nad Niemnem. Nioman Grodno podejmuje FK Witebsk.
Literacko zabrzmiało, nad Niemnem grają w piłkę nożną.
A to jest tuż za polską granicą, czyli całkiem blisko. No ale dosyć szczelną granicą, to też trzeba przyznać. Ligowe rozgrywki piłkarskie trwają także w Nikaragui, to już trochę dalej. Ponadto w Szwecji odbywa się mnóstwo przedsezonowych meczów sparingowych. Polska Liga Siatkówki pracuje nad projektem letnich rozgrywek na plaży z udziałem klubów ekstraklasy kobiet i mężczyzn. W odróżnieniu od siatkówki plażowej, każdy zespół ma liczyć 4 zawodników. Doradca zarządu PLS Artur Popko zdradził, że prace są zaawansowane, kluby wyraziły wstępne zainteresowanie i w wakacje można by grać, ale oczywiście wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Tymczasem Irańska Federacja Siatkówki zwolniła Czarnogórca Igora Kolakowicza z funkcji trenera męskiej reprezentacji. Irańczycy będą rywalami Polaków w grupowej fazie olimpijskiego turnieju w Tokio. Biało-czerwoni zagrają także z Japończykami, Włochami, Kanadyjczykami i Wenezuelczykami. Na dokładny termin igrzysk w Tokio jednak cały czas czekamy. Przedstawiciele świata sportu wspominają zmarłego dzisiaj wybitnego polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. W 1972 roku otrzymał Złoty Wawrzyn Olimpijski PKOL za utwór Ekeheira, który po raz pierwszy rozbrzmiał na Stadionie Olimpijskim podczas ceremonii otwarcia Igrzysk 20. Olimpiady w Monachium. Krzysztof Penderecki uczestniczył w olimpijskich wydarzeniach i spotkaniach, pozostawił trwały ślad w historii Międzynarodowego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz muzyce i sztuce olimpijskiej, podkreślił prezes PKOL Andrzej Kraśnicki.
Na zegarze 10 minut po godzinie 17:00 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz na dobry muzyczny początek Rolling Stones i It's Only Rock and Roll, a później wizyta w koszykarskim Ostrowie Wielkopolskim.
Love song, soul.
12 minut po godzinie 17 rozpoczynamy dźwiękową wędrówkę w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. To było szybkie postanowienie, jeśli chodzi o Polską Ligę Koszykówki. Zakończenie sezonu bez dokończenia fazy zasadniczej. Przyznanie tytułu mistrza Polski drużynie Stalmetu Enei BC Zielona Góra. Na drugim miejscu i srebro dla koszykarzy Startu Lublin i na miejscu trzecim Anwil Włocławek. Naszym wielkopolskim jedynakiem w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeśli chodzi o męską koszykówkę, jest oczywiście ekipa BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie ostatecznie zatem ten przerwany sezon zakończyli na 10 miejscu, 32 punkty z bilansem 10 zwycięstw i 12 porażek. Jak podjęcie tej decyzji ocenia prezes ostrowskiego klubu Bartosz Karasiński? Posłuchajmy.
No to była jedyna rozsądna decyzja, tak? No bo w obliczu tej epidemii, którą mamy i tego wszystkiego, jak to się niestety cały czas rozwija, nie było na co czekać, tak? Tutaj trzeba było podjąć decyzję, trzeba było myśleć i o tym sezonie, i też jednocześnie dwutorowo o tym, co będzie, jak już się z tym wszystkim uporamy. Także według mnie, według klubów, no to było najlepsze rozwiązanie w tej obecnej sytuacji, bo czekanie kolejnych tygodni w momencie, kiedy to się wszystko cały czas rozwija, niczego by nie zmieniło.
Panie prezesie, także było szybkie porozumienie właściwie szefów niemal wszystkich klubów odnośnie tych koszykarskich kontraktów. Tu też postanowiliście być skuteczni i stanowczy.
No tutaj jest sytuacja taka, że sport ucierpi, tak by nie jest niczym odkrywczym. Generalnie gospodarka, ekonomia, po tym jak się już uporamy z tym wszystkim, będzie, z tego co mówią analitycy, z tego co mówią fachowcy, będzie w bardzo kiepskim stanie. No i też my już to odczuwamy jako kluby, tak, bo kluby sportowe w dużej części uzależnione i od samorządów, i od sponsorów. Sponsorzy już informują o tym, że nie będą w stanie niestety realizować podpisanych umów, także no sytuacja jest dramatyczna i w tej sytuacji no potrzebne jest zrozumienie wszystkich stron, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, w jakim jesteśmy momencie, w jakiej jesteśmy sytuacji, i żeby wszyscy mieli świadomość tego, że to musi być wszystko podjęte z głową, żeby no ocalić kluby, tak? No bo jakby to nie jest też tajemnicą, że za kilka miesięcy, kiedy uporamy się z tym wszystkim, kiedy od nowa będziemy budować sport, nie mówię tylko o koszykówce, no to staniemy przed wieloma różnymi pytaniami. Teraz tych pytań jest cała masa i też cała masa pytań bez odpowiedzi, niewiadomych.
Panie prezesie, jak ta sytuacja wygląda w BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski? Wiadomo, że duża część zawodników zagranicznych pewnie już opuściła nasz kraj. Co z tymi krajowymi graczami? Jak to wygląda na teraz?
Czy jako pierwsi już od razu dzień, dwa po tym, jak liga została zawieszona, wyjechali Pauliusz Dąbrowska z Litwy i Serb Nikola Jeftowicz. Amerykanie zostali, no ale Jay Treat podjął decyzję o tym, że w końcu jednak chce wracać do siebie, do Stanów Zjednoczonych. No i szukaliśmy jakiegokolwiek połączenia lotniczego dla Jaya, żeby mógł wrócić do siebie. To nie wyglądało ciekawie, ale koniec końców udało się to jakoś wszystko załatwić. Jay Treat w niedzielę rano wyleciał z Berlina do Stanów. Darnell Jackson na razie tutaj cały czas jest z rodziną. A jeżeli chodzi o polskich graczy, no to większość z nich w tym momencie jest u siebie w domach.
To oceńmy jeszcze tak pod sportowym kątem to, co wydarzyło się w tym zakończonym dosyć niespodziewanie sezonie.
No zwariowany sezon. Zwariowaną mamy teraz taką sytuację w kraju i na świecie i też taki był zwariowany dla nas ten sezon, bo duże inwestycje, spory budżet zainwestowany latem zeszłego roku, jeżeli chodzi o kontrakty. Nieudany początek sezonu, zmiana trenera, zmiana też na kilku pozycjach w zespole i tak to mozolnie się odbudowywało. Na pewno bardzo dobrym ruchem było powierzenie tego wszystkiego trenerowi Łukaszowi Majewskiemu. Tutaj jakby też było ryzyko, ale zaufaliśmy Łukaszowi, nasz były kapitan, nasz były gracz, no i można powiedzieć, że w tej roli trenera poradził sobie świetnie. Debiutant, rzucony od razu na głęboką wodę, no ale wykonał wspólnie z zespołem kawał świetnej pracy, no i tak z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz, gdzieś tam to wszystko coraz lepiej wyglądało i w momencie, kiedy wydawało się, że łapiemy formę, że znowu wracamy do gry o awans do fazy playoff, niestety to wszystko się zakończyło, no i tyle, no sezon za nami, sezon na pewno szalony, zwariowany, ale też z całą masą doświadczeń, wniosków, które już zostały wyciągnięte, no i też sezon taki, który dał lekcje w wielu różnych aspektach, jeżeli chodzi o kolejne lata.
To zakończmy optymistycznie. Jeśli świat pokona jak najszybciej, aby to się stało, pandemię koronawirusa, to będzie nowa hala, będzie jakby nowe otwarcie w koszykarskiej ekipie BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski?
A czy my generalnie już od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do tego, że już niebawem no to wszystko będzie u nas zupełnie inaczej wyglądać, bo raz, że i hala miejska, dwa i też modernizacja, rozbudowa hali przy K1, która jest czyniona przez właścicieli klubu, także my byliśmy na etapie opracowywania szczegółowego planu, co zrobić, jak wykorzystać te nowe możliwości, bo nie jest tajemnicą, że pojawienie się jednej i drugiej hali otwiera przed klubem nowe możliwości. Do tego też ten zakończony już sezon był pierwszym rokiem, gdzie wdrożyliśmy w życie mocny, szeroki plan Akademii Koszykówki, postawiliśmy mocno na szkolenie dzieci i młodzieży, były plany dalszego rozwoju tej Akademii, no i teraz jest wiele znaków zapytania, jak to będzie wyglądać, jak to wszystko będzie funkcjonować, kiedy nowy sezon się rozpocznie, jak się rozpocznie, czy rozpocznie się z zawodnikami zagranicznymi, czy tylko z polskimi graczami, także niestety to wszystko takie trochę w zawieszeniu, ale w tym momencie jakby najważniejsze jest zdrowie i życie, tak? Najważniejsze jest to, żeby poradzić sobie z tym, co teraz jest na świecie, no a później przyjdzie czas na to, żeby krok po kroku, tak według mnie mozolnie, to wszystko odbudowywać. Sport to rozrywka, dlatego liczę, wierzę w to, że tak jak to było w historii, ten sport się odbuduje, że to wszystko po tym ciężkim momencie odrodzi się i dalej będzie fajnie funkcjonować.
Zostajemy przy sportach halowych, ale z Ostrowa przenosimy się do nieodległego Kalisza. Energa MKS Kalisz ma zespoły w dwóch ekstraklasach, w kobiecej siatkarskiej i w męskiej szczypiorniackiej. Te rozgrywki oficjalnie w tym sezonie zakończono podziałem medalowym. Jeśli chodzi o męską piłkę ręczną, mistrzem Polski został zespół Wiwe Kielce. Jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę, to zwycięzca fazy zasadniczej, bo play-offy się nie rozpoczęły, ale faza zasadnicza została rozegrana, to mistrzem Polski został Chemik Police. Jeśli chodzi o kaliski zespół, to siatkarki zakończyły rozgrywki na 9. miejscu, a piłkarze ręczni na pozycji 6. Co dalej? Co teraz?
A naszym telefonicznym rozmówcą prezes Energii MKS Kalisz, pan Błażej Wojtyła. Panie prezesie, można tak troszkę przez łzy powiedzieć, że gdyby tak zupełnie sportowo ten sezon zakończył się i uplasowalibyście się na miejscu szóstym, wiadomo, że mistrzem Polski Vive Kielce, srebro dla Wisły Płock, na trzecim miejscu Górnik Zabrze, to pewnie mógłby pan być zadowolony. A jak pan to ocenia obecnie?
Tak, jesteśmy zadowoleni z tego miejsca na koniec sezonu, jednak tutaj nie wynik w tym momencie jest najważniejszy. Sytuacja w kraju i na świecie jest bardzo poważna, także przede wszystkim na pierwszym miejscu jest zdrowie zawodników, kibiców, również przedstawicieli mediów, którzy uczestniczą podczas meczu. Stan został taki, jaki po 24, 25 kolejce na koniec sezonu. My plasujemy się na szóstym miejscu. Jest to dosyć dobry jak dla nas sezon. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy nadzieję na to, że uda się jeszcze powalczyć o strefę medalową, bo jeżeli byśmy utrzymali to miejsce szóste, gramy w playoffach z Górnikiem Zabrze. I wiadomo, piłka jest okrągła, bramki są dwie. Także kto wie, jakby to się skończyło.
Panie prezesie, jakiej sytuacji oczywiście należało się spodziewać, a jaka obecnie jest decyzja klubu, jeśli chodzi o całą drużynę, trenera Patryka Liljestranda?
Zawodnicy mieli rozpisane indywidualne treningi. Widziałem się z kapitanem drużyny. Rozmawialiśmy na temat dalszego wypełnienia kontraktów, wypełnienia sezonu. Wypracujemy ostateczne stanowisko drużyny, klubu. Będziemy powoli przygotowywać się do kolejnego sezonu 2020-2021.
Nie dość, że zakończone rozgrywki w Superlidze piłkarzy ręcznych, to już wcześniej ogłoszone także zakończenie sezonu w Lidze Siatkówki Kobiet. Drużyna zakończyła rozgrywki na 9. miejscu. Panie prezesie, co obecnie dzieje się z drużyną siatkarek?
My troszeczkę w innej sytuacji byliśmy ze względu na to, że skończyliśmy ligę. Tutaj akurat w naszym przypadku wspólnie podjęliśmy decyzję z Radomiem i przy akceptacji ligi, że o miejsce 9 nie będzie walki. Dlatego te mecze się nie odbyły. Zakończyliśmy sezon na 9 miejscu i mogliśmy już 1,5-2 tygodnie temu wypuścić dziewczyny. Przede wszystkim tutaj na względzie było zdrowie dziewczyn z zagranicy, bo wiemy, jak sytuacja wygląda. Lotniska, granice są pozamykane. Udało nam się po prostu dojść do porozumienia.
Panie prezesie, to chyba także dla osób zarządzających klubem wielosekcyjnym, jak w pańskim przypadku, sytuacja jest nieprawdopodobnie dziwna, trudna, bo przecież trzeba jednak myśleć o jakiejś, nie wiem, renegocjacji kontraktów. To jest trudność.
Oczywiście tutaj największa trudność związana z kolejnym sezonem, bo tutaj gdzieś te rozgrywki, w tym sezonie te rozgrywki praktycznie zbliżały się ku końcowi. Dzisiaj nie wiemy po prostu, kiedy, czy zgodnie z planem, zgodnie z terminarzem na początku września, października rozpoczną się ligi, kiedy rozpoczniemy przygotowania, czy tak jak było to w ubiegłych sezonach na przełomie lipca-sierpnia, czy też będzie przesunięcie. Wszystko jest dynamiczne i na bieżąco musimy reagować, podejmować decyzje. Na ten moment oczywiście pracujemy nad koncepcją nowego zespołu czy nowego sezonu. Musimy rozmawiać z zawodnikami, tych, których chcemy zatrzymać w klubie, oraz tymi zawodnikami, których chcemy pozyskać, że te rozmowy trwają bez względu na wszystko. Oczywiście mam nadzieję, że pandemia nie będzie trwała długo i miejmy nadzieję, że za miesiąc, półtora nikt nie będzie już o tym pamiętał.
We'll be right back. już o męskiej koszykówce, było o piłce ręcznej, było o żeńskiej siatkówce, to teraz troszkę o futbolu w tej godzinie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Jeśli chodzi o zawodowy futbol, przede wszystkim jeśli chodzi o polską ekstraklasę SA, to oczywiście tam zawsze krążyły i chyba wciąż krążą duże pieniądze. Tymczasem pandemia koronawirusa powoduje, że wielu klubom może grozić naprawdę ogromny kryzys. Kto wie, czy niektórym nie przytrafią się jakieś spektakularne upadki. Także nie jest wolny od tych problemów poznański Lech. Zatem teraz proponujemy Państwu posłuchać tego, co mówi prezes kolejorza Karol Klimczak. Oto pierwsza część tej rozmowy.
Wiadomo, że im dłużej to będzie trwało, tym większe będą problemy wielu, wielu branż, w tym branży sportowej, w tym piłki nożnej. Obyśmy nie doczekali do serii upadków klubów, ale no, to nam grozi. To są realne scenariusze. Przebija się głos z Europy, w jakich tarapatach mogą być kluby Bundesligi, ale też jesteśmy wyczuleni na to, w jakich tarapatach mogą być nasi pracownicy, nasi kibice. No, obserwujemy, tak jak wygląda w tej chwili życie gospodarcze. Ile małych działalności, ile punktów usługowych jest zamkniętych. Dotknie to nas wszystkich, tak? Oczywiście, no, mam nadzieję, że to nie tylko ta magiczna data 26 nas będzie dotyczyła kwietnia, ale że no, dające się przewidzieć w przyszłości za miesiąc, półtora zacznie wszystko wracać do normy i pewnie, że będziemy wszyscy poobijani, także finansowo, ale damy radę. No, jeżeli będzie to trwało dłużej, jeżeli to będzie trwało do jesieni albo jak niektórzy mówią do wiosny, no to oczywiście no będzie niesamowicie trudna sytuacja, także w sporcie, to oczywiste.
Pan dosyć stanowczo od razu potrafił podliczyć te straty, które wiązały się chociażby z tym pierwszym odwołanym spotkaniem 14 marca z Tchitem, z Derbami Polski na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.
To jest sprzedaż emocji, usług, to jest rywalizacja sportowców, to jest to, co interesuje kibiców. Kibice to kochają i kibice za to płacą. I płacą za to nabywcy praw marketingowych i praw telewizyjnych. I to jest dosyć proste do oszacowania, no bo przy takim zainteresowaniu, jakim cieszył się ten mecz, przy tych środkach, które już wpłynęły i które mogły wpłynąć jako pewne, bo nie mówimy tutaj o jakichś tam hipotetycznych, no to jest około 2 milionów złotych.
Czuję pan pewien, no nie chcę tego nazywać słowem lęk, ale może trzeba tego słowa użyć, bo przecież to są naczynia powiązane. Ta piramida sponsorska, wspomniał pan o prawach telewizyjnych, to wszystko będzie miało ogromny wpływ na funkcjonowanie piłki nożnej, która jest ważną gałęzią, ale jednak przemysłu rozrywkowego.
Tak, jest ważną gałęzią w ogóle gospodarki i kibice tego być może nie doceniają, ale tworzymy miejsca pracy. To nie jest tak, że na czas nie dostaną wynagrodzenia piłkarze, pracownicy Lecha, że nie dostaną na czas kolejny miesiąc, że nie wiem, zostaną rozwiązane kontrakty z piłkarzami. My kupujemy usługi, tak? Każde widowisko sportowe, każdy mecz to jest 250 tysięcy złotych, które wydajemy na zewnątrz. Wydajemy kupując różne usługi, no przede wszystkim w małych, lokalnych firmach. No te firmy w tej chwili nie dostają pieniędzy, być może nie dostaną tych pieniędzy przez długi okres czasu, bo po prostu my nie kupujemy usług, bo nie sprzedajemy usług. Więc jakby to są rzeczywiście absolutnie naczynia połączone. Nie chcę powiedzieć, że się boję, tak? Natomiast myślę o tym i naprawdę no, muszę rozpatrywać jako osoba odpowiedzialna za chociażby swoich pracowników, ale także odpowiedzialna za swoją rodzinę. Ja też mam kredyt, tak? Więc no, muszę myśleć o tym, jak te miejsca pracy chronić, jak w sposób najlepszy tak zarządzać obecną sytuacją, żeby no, tych poobijanych podmiotów i tych poobijanych moich pracowników było jak najmniej, tak? Będzie kryzys finansowy w tej branży, no będzie spłaszczony, tak? Będzie rozciągnięty w czasie, to znaczy, że nie będzie serii upadłości, tylko może będą po prostu gorsze warunki do funkcjonowania w tej branży, ale będą, tak? To jest w tej chwili nasze zadanie i tu apeluję też do kibiców, tak, bo często kibice jakby z lekceważeniem mówią o tym, że tam piłkarze, tak, albo zakopać tą ligę, a to nie jest tak, to są miejsca pracy, tak, i to są wokół klubów bardzo ważne miejsca pracy i inna jest perspektywa kogoś, kto sprzedaje nam nasiona traw, inna jest perspektywa kogoś, kto przyjeżdża i naprawia nam kosiarki do trawy, inna perspektywa pana z firmy ochroniarskiej, dla którego to jest podstawowe źródło uzyskiwania dochodów dla swojej rodziny. I tu już trzeba być naprawdę ostrożny w takich sądach. Kluby ekstraklasy, tylko kluby ekstraklasy no rok rocznie wydają kilkaset milionów złotych na rynek, tak? W Polsce, nie mówię o transferach, no takiego rzędu wielkości to są kupowane usługi, więc jesteśmy poważnym graczem, jeśli chodzi też o rynek pracy, kreowanie dochodów właśnie przez te lokalne, małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe firmy czy zleceniobiorców.
Ja spojrzę, panie prezesie, jednak na tę piramidę z trochę drugiej strony, tej strony wpływów, bo są sygnały od sponsorów, będą się niestety w tej sytuacji, jeżeli ta sytuacja się będzie przedłużać, wycofywać ze sponsoringu. Pan póki co, mam nadzieję, takich sygnałów nie otrzymuje. Za silny jest Lech?
Cała liga w zasadzie już dostała te sygnały. Jest to chyba oczywiste dla wszystkich, że w momencie, kiedy no nie mamy co zaoferować rynkowi, bo nie mamy co, tak? W tej chwili nie prowadzimy żadnej ekspozycji rynkowej. Nasi piłkarze nie biegają po boiskach, nie rywalizują, nie pokazują koszulki, nie są emitowane spoty reklamowe, no to de facto z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od sprzedaży, tak? No bo to nie ma za co nam płacić. I w tej chwili w zasadzie każdy klub z ekstraklasy, także my, zostaliśmy już poproszeni przez różnych naszych sponsorów o to, żeby wstrzymać powiedzmy wystawianie faktur, tak? No bo nie jest prowadzona w tej chwili przez nas usługa, za którą mielibyśmy to wynagrodzenie otrzymywać, więc jakby czeka nas rzeczywiście trudny czas. Jak prześledzi pan, panie redaktorze, chociażby naszą piramidę sponsorską, no to właściwie zakłady bukmacherskie stanęły. Przewozy autokarowe, kto jeździ w tej chwili na wycieczki autokarowe i tak dalej, więc także nasi sponsorzy zaczynają odczuwać po prostu normalne rynkowe trudności związane z obecną sytuacją.
Tak właśnie mówi prezes KKS Lech Poznań, pan Karol Klimczak. O tym, jakie są pomysły, jakie są narady wśród klubów Ekstraklasy, jakie decyzje w kolejnej części rozmowy, która już za 2 minuty. Jako całość, jako właśnie Ekstraklasa, jako podmioty tworzące tę spółkę, podjęliście jakieś działania? Czy powstały jakieś zespoły, które pracują nad poszczególnymi działami? Wiadomo, że ten kryzys musi nastąpić. No i warto chyba ubiec i mieć jakieś scenariusze. Tych scenariuszy jest trochę?
Tak, oczywiście. No, można optymistycznie patrzeć w przyszłości, czekać na szczęśliwy finał w postaci przywrócenia rozgrywek, ale może się tak nie stać lub może się to stać później niż wszyscy by sobie tego życzyli, więc trzeba być przygotowanym po prostu i nie uciekać przed wyzwaniami, przed problemem, tylko analizować sytuację i szukać rozwiązań, więc w tej chwili powstały takie zespoły, grupy robocze, jak pan wskazał, przy Ekstraklasie. Tam są przedstawiciele wszystkich 16 klubów. To nie są jakby tylko prezesi, tylko tam są eksperci. Tam są prawnicy, tam są finansiści, tam są marketingowcy, tam są piony sportu, po to, żeby wspólnie ustalić, w jaki sposób w tej chwili trenujemy. Więc samoregulacje nastąpiły, tak? Bo wszystkie kluby uzgodniły, że w tej chwili żadna z drużyn nie prowadzi treningów grupowych albo treningów formacjami. Treningi są indywidualne, tak? Wspólnie chcemy wystąpić, jeśli chodzi o takie nasze regulacyjne oczekiwania do PZPN-u, czy później, tak, jeżeli już pokonamy koronawirusa w Polsce, no takie rozwiązania, które pomogą branży, krótko mówiąc, bo to nie dotyczy tylko ekstraklasy, bo te grupy to jest także pierwsza i druga liga, czyli te ligi, nazwijmy to zawodowe, które przecież mają bardzo podobne problemy, tylko że w różnej skali, więc jakby te działania są we współpracy bliskiej z PZPN-em cały czas realizowane, wypracowywane, no także nie pozostawiamy spraw jakby dryfowi, tylko no chcemy na tyle, na ile to możliwe w obecnej sytuacji, mieć wpływ na wydarzenia.
Domyślam się, panie prezesie, że te wszystkie sprawy, o których pan mówi, musiały być mimo wszystko doprowadzone do jakiejś decyzji wspólnej ekstraklasy za poprzez chyba czasami niełatwe negocjacje, bo nie wyobrażam sobie, żeby akurat 16 głosów z 16 polskich klubów ekstraklasy miało identyczne zdanie. Nie ułatwiłaby panu, szefom innych klubów naszej ekstraklasy, sytuacja taka, że coś zaistniałoby jednak odgórnie, na przykład ze strony Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA?
Nie, no tak, oczywiście. To też chcę powiedzieć, że nie wiem jak w innych klubach, bo tego nie ustalałem, natomiast w Lechu absolutnie wśród piłkarzy jest pełne zrozumienie powagi sytuacji, jeśli chodzi o to, w jaki stopniu i w jaki sposób sytuacja z brakiem gry, brakiem kibiców w pierwszym etapie, potem zupełnie zaprzestaniem gry, no wpływa na kondycję klubu. To ludzie, którzy absolutnie rozumieją powagę sytuacji i mają pełne zrozumienie, jeśli chodzi o to, co się dzieje pod kątem finansowym w klubie i jaki to może mieć wpływ także na ich funkcjonowanie. Natomiast jasne, na poziomie UEFA, na poziomie ICA, Stowarzyszenia Klubów Piłkarskich w Europie, trwają rozmowy o takiej, powiedzmy, odgórnej regulacji, która by wskazywała na czasowe obniżenie kontraktów piłkarskich, jeżeli ta sytuacja, no przede wszystkim przecież, powiedzmy sobie otwarcie, w ligach zachodnich, gdzie te obciążenia są gigantyczne dla budżetów klubowych, no będzie trwała dłużej, no i w ślad za tym ta regulacja przecież objęłaby całą Europę, wszystkie kluby stowarzyszone w UEFA, więc jeżeli głos klubów Bundesligi jest tak donośny, że za chwilę wpadną takie tarapaty, że będą ogłaszane, powiedzmy, bankructwa, no to no tym bardziej przecież możemy powiedzieć, że my jesteśmy w gorszej kondycji finansowej, więc nam także to grozi, więc te regulacje być może będą gdzieś tam odgórnie wprowadzane.
O pakiecie pomocowym Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów nie tylko Ekstraklasy, ale przede wszystkim także o te pierwsze ligi w dół mówić będziemy po godzinie 18, ale a propos Ekstraklasy SA, to Rada Nadzorcza tej spółki podjęła taką uchwałę o możliwości obniżenia kontraktów piłkarzy o 50%. Niemniej jednak ta kwota nie może wynosić mniej właśnie niż 10 tysięcy złotych. Poza tym, jeśli klub nie płaci systematycznie, to okresy możliwości ubiegania się o rozwiązanie kontraktu wydłużono dla piłkarzy z 2 miesięcy do 4 miesięcy, a więc dopiero po 4 miesiącach będą mogli procesować się według tego zapisu piłkarze, ale tutaj już są oczywiście prawnicze spory. Protestuje także Polski Związek Piłkarzy, którego prezesem jest Eusebiusz Smolarek. No i kto wie, takie sytuacje z pewnością kończyć się będą niestety także na pewno na drodze sądowej. Ale do piłki nożnej, do pakietów pomocowych będziemy powracać. U nas za 3 minuty taki nasz żużlowy raport. Zajrzymy do Gniezna i do Piły.
na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Informowaliśmy już na bieżąco o tym, co dzieje się także z polskimi ligami żużlowymi, jeśli chodzi o oficjalne oświadczenia i Superligi, a także Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Mocnym bez wątpienia pierwszoligowcem jest ekipa żużlowców Kar Gwarant Startu Gniezno. Naszym telefonicznym rozmówcą rzecznik klubu Radosław Majewski. Witamy serdecznie. No i od razu zapytam. To jest gorący okres, to powinien być gorący okres dla sportu żużlowego, dla drużyn, wyjazdy na tor. Wam udało się odbyć takie zagraniczne zgrupowanie, prawda?
No zgadza się. Udało nam się wyjechać na zagraniczne zgrupowanie do Goliczan, a więc na obiekcie naszego kapitana Jurysy Pawlicza. Mieliśmy okazję do tego, aby pokręcić sobie kilka kółek w ramach przedsezonowych przygotowań. No niestety sytuacja, która wytworzyła się wtedy w kraju i w całej Europie, zmusiła nas do tego, aby to zgrupowanie nieco skrócić i z planowanych 3 dni treningów tak naprawdę pozostaliśmy tylko na 2 dni jazdy na obiekcie w Goliczan. Skróciliśmy to zgrupowanie także ze względu na fakt, iż cała liga żużlowa została przesunięta w czasie, no i jakby też nie było sensu generowania no, niemałych kosztów pobytu w Chorwacji treningami, po których zawodnicy i tak zmuszeni zostali do stawienia motocykli do swoich warsztatów i tak naprawdę tak żużlowcy, jak i przedstawiciele pozostałych dyscyplin sportowych w naszym kraju no, w tej chwili siedzą i czekają na rozwój sytuacji w Polsce i w całej Europie.
W przypadku żużlowców sprawa jednak jest chyba troszeczkę bardziej skomplikowana, bo sam pan powiedział, że musieli odstawić motocykle do swoich warsztatów, do swojego parku maszyn. Czy prowadzą jakieś indywidualne zajęcia? Czy menedżerowie ustalili im jakiś plan jednak przygotowań? Nie wiem, skoro nie można kręcić tych kółek na żużlowym torze, to trzeba robić coś innego?
No tak, sztab szkoleniowy drużyny jest cały czas w kontakcie z zawodnikami. Nasi zawodnicy też zdają sobie sprawę, że na tą formą fizyczną no, trzeba przede wszystkim popracować. Jak tylko warunki pozwalają, to w miarę możliwości oczywiście korzystają z motocrossu czy też speedbike'ów. Zajęcia własne na przydomowych siłowniach, do tego bieganie. No, forma aktywności jest różna, ale jakby tutaj każdy z utęsknieniem wyczekuje informacji, kiedy będzie można wyjechać na tor, a jak na razie wiemy, że ta sytuacja jest niestety niemożliwa. Tak więc wracając do pytania, tak każdy pracuje nad tą formą, stara się podtrzymać tą kondycję, ale jednak cała podstawowa nasza kadra Kar Gwarant Startu Gniezno z chęcią zamieniłaby już te ćwiczenia fizyczne na to, aby ponownie móc usiąść na motocyklu i trenować na żużlowych torach, między innymi u nas w domu przy Wrzesińskiej 25.
No właśnie, Wrzesińska 25. Ja wiem, że może w tej sytuacji to nie są pytania najbardziej potrzebne, ale zapytam, jak wygląda stan przygotowania obiektu, bo zimę mieliśmy i mamy już początek wiosny, także dosyć łaskawy pod tym względem pogodowym. Tor jest przygotowany?
Tak, tor jest przygotowany. To, że nie odbywają się na nim treningi, nie oznacza oczywiście, że my z tym torem nic nie robimy. My w tej chwili jesteśmy gotowi do tego, aby po oczywiście wykonaniu niezbędnych prac, które zajmą naprawdę niewiele czasu już na ten moment, jesteśmy w stanie wyjechać na tor i przeprowadzać treningi. Także tutaj ze strony klubu jest pełna gotowość. Wszystkie rzeczy związane z wymogami licencyjnymi zostały zrealizowane. W ubiegłym tygodniu mieliśmy wizytację przedstawiciela Głównej Komisji Sportu Żywowego, pana Leszka Dębskiego, który odebrał, że tak powiem, obiekt, cały stadion, zweryfikował wszystko z wymaganiami regulaminowymi. No i potwierdzeniem tego jest otrzymanie licencji toru, która jakby daje nam możliwość organizowania treningów i wszelkiego rodzaju zawodów i imprez sportowych. Oczywiście w momencie, jak zostanie zniesiony odgórny zakaz, który został ustanowiony przez Główną Komisję Sportu Żywowego.
Wiemy, że nie chcecie tracić jej także więzi z wiernymi kibicami czerwono-czarnych żużlowców z Gniezna i proponujecie wiele takich akcji w mediach klubowych, społecznościowych.
No tak, nie będę tutaj twórczy i nie powiem, że jesteśmy jedyni, jeżeli chodzi o środowisko żużlowe, czy w ogóle sportowe. Całe, że tak powiem, życie w tej chwili przeniosło się do social mediów. Proponujemy kibicom różne aktywności. Od tego tygodnia wspominamy stare mecze z udziałem zawodników gnieźnieńskiej drużyny. Mam tutaj na myśli spotkania z sezonu 2018-19, a może uda się jeszcze wrócić do tych nieco bardziej odległych czasów. proponujemy studio na żywo. Mamy kolejne pomysły, jak tych kibiców zaktywizować. No chcemy, aby fani byli cały czas z nami. Zarówno i dla nas, dla klubu sportowego, jak i dla kibiców sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, nie jest komfortowa, ale niestety jej rozwiązanie nie zależy bezpośrednio od nas. Wiadomo, że dołączając się do akcji Zostań w domu czy Stay Home z angielskiego, być może uda się tego koronawirusa zwalczyć wcześniej i wrócić do rozgrywek sportowych, do tego, abyśmy mogli na stadionach kibicować, ale na razie to wszystko musimy przenieść do tego świata wirtualnego. Stąd właśnie nasza aktywność w social mediach, na klubowym i Facebooku i Instagramie.
To był żużlowy meldunek z Grodu Lecha, z Gniezna, ustami rzecznika Karigwarantę startu Gniezno Radka Majewskiego. No a teraz przeniesiemy się na chwilę do Piły, bo tam żużlowi pasjonaci już przed okresem pandemii mieli smutne miny, bo było wiadomo, że klub z Grodu Staszyca do rozgrywek ligowych w sezonie 2020 nie przystąpi. Opowiada ekspert historii współczesności pilskiego Speedwaya Wojciech Druszcz.
Zabrakło pieniędzy, zabrakło życzliwości, zabrakło współpracy i w rezultacie cierpimy, bo rzeczywiście grupa kibiców żużla w Pile jest bardzo duża. W Pile i w okolicy. Wszystkie osoby, z którymi mam okazję rozmawiać, bardziej i mniej mi znane, naprawdę się smucą. Może w internecie nie widać tego tak bardzo, ale są też osoby, które niekoniecznie w internecie żyją, niekoniecznie lubią hałasować wokół siebie, a one też bardzo to wszystko przeżywają. Starsze i młodsze. Stało się coś przykrego, stało się coś, co bardzo nas boli, bo przez 10 lat ten żużel cały czas się, jeśli nie rozwijał, to przynajmniej trwał. Natomiast pewne zaszłości, pewne kłopoty spowodowały, że w tym momencie musimy cierpieć. Choć można było ten sport uratować. Władze GKS Rzet były w stałym kontakcie z miastem, które było głównym sponsorem pilskiego żużla. Tego nie da się ukryć. Były pewne obietnice, były pewne ustalenia. Ja nie uczestniczyłem w tym bezpośrednio, więc też za dużo powiedzieć nie mogę. Natomiast wiem, że wydawało się, że wychodzimy na prostą. Faluba z Zielona Góra miał 3 zawodników, których chętnie by odstąpił i opłacił, więc to także było duże ułatwienie. Niestety długi ciągnęły się za nami, a konieczność oddania kilkuset tysięcy złotych miastu za źle wykorzystaną dotację właściwa była gwoździem do trumny.
No, życie nie znosi próżni, także to sportowe, to żużlowe. Mówisz z taką pasją w głosie, jeśli takich pasjonatów jest w Grodzie Staszyca więcej, to możemy spodziewać się czegoś znowu odrodzeniowego, tak to nazwijmy?
To wszystko zaczęło się rozkręcać powoli, można powiedzieć w bólach, ale powstał nowy twór, który już po pierwszym zebraniu założycielskim wysłał dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. To jest Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła. Klub, na czele którego stoi Remigiusz Kaja oraz kilku innych członków zarządu, i ten klub no, w tej chwili dba o to, żeby wszystkie brakujące dokumenty dosłać do Warszawy. To będzie na pewno karta przetargowa w rozmowach, mam nadzieję, z władzami miasta, które dysponują stadionem, mam nadzieję ze sponsorami, i wierzę, że ten stadion, który ma piękną historię i wielkich kibiców, nie będzie leżał odłogiem przez cały rok.
Za tydzień na ulicach stolicy Wielkopolski miał odbyć się 13. poznański półmaraton, ale ta impreza odbędzie się dopiero w kwietniu 2021, czyli przyszłego roku, choć organizatorzy planowali rozegranie imprezy razem z jesiennym maratonem, to ostatecznie odstąpili od tego pomysłu. Dlaczego? O tym rzecznik prasowy biegu Monika Prędkę.
Planowaliśmy pierwotnie organizację półmaratonu razem z maratonem, czyli miałoby to się odbyć w weekend 17-18 października. I tutaj głównym motywem przede wszystkim były prośby biegaczy, które otrzymywaliśmy i drogą mailową, i też telefoniczną, czy poprzez nasze social media, by nie organizować jednak tego półmaratonu w tym terminie, ponieważ oni chcą wystartować zarówno i w naszym półmaratonie, i w maratonie, ale też chcą wystartować między innymi w Mistrzostwach Świata w półmaratonie w Gdyni, które w międzyczasie zdążyły przenieść swój właśnie termin organizowanego biegu mistrzostw właśnie na 17 października. Nie chcieliśmy powodować tak, żeby zawodnicy musieli wybierać między jednym czy drugim biegiem i też wzajemnie się tutaj już, tak mówiąc kolokwialnie, kanibalizować jako organizatorzy biegów.
Inna sprawa, że to naprawdę musiałoby być solidne przedsięwzięcie, organizacja w jednym terminie i maratonu, i półmaratonu. Zastanawiam się, jakie warianty były w ogóle rozważane, czy w tym samym dniu miałoby to się odbyć na dwóch pętlach, czy sobota na półmaraton, niedziela na maraton, jak wy to w ogóle rozważaliście?
Tak, pierwotnie rozważaliśmy, w naszych głowach tkwił pomysł, by w jednym dniu, czyli 18 października, zorganizować na dwóch pętlach maraton, a na jednej pętli półmaraton. Ale tak, no dosyć szybko musieliśmy tutaj zaprzestać rozwijania tego całego pomysłu właśnie ze względu na te wnioski, które do nas napływały od biegaczy. A to tak naprawdę, no w końcu dla nich organizujemy nasze imprezy, więc jeżeli oni nie chcą takiego, a nie innego rozwiązania, a my możemy się tutaj do ich tutaj próść zastosować, no to też to zrobiliśmy.
Biegacze pewnie na jesień będą bardzo chcieli w jak największej liczbie tego typu imprez wziąć udział, no bo jednak praktycznie cała wiosna z tego kalendarza biegowego została gdzieś wygumkowana i później te niespożyte pewnie pokłady energii trzeba będzie wykorzystać w różnego tego typu imprezach.
Oj, dokładnie, no to co dziś możemy sobie codziennie, niemalże każdego dnia obserwować, no to przenoszenie jednej imprezy na inny termin, zazwyczaj w tej chwili są to głównie jesienne terminy, czyli no miejsc, dat, terminów do biegania będzie naprawdę sporo, oby tylko koronawirus nam już nie przeszkodził i oby biegacze mieli tyle pary siły w nogach, aby brać udział w jak największej liczbie zawodów.
Jeszcze jedna ważna informacja, bo wszyscy ci, którzy opłacili jakby opłatę startową, oni otrzymają automatycznie zwrot, prawda?
Tak, zerujemy sobie tutaj konta, nie chcemy nikogo obligować do tak dalekiego terminu, bo to jest no, dobry rok, tak, czasu ponad nawet jeszcze do tego, aby się zobowiązywać wzajemnie i my, i zawodników, więc postanowiliśmy wyzerować tak zwane konta, zwrócić wszystkim opłatę startową, maksymalnie potrwa on do 30 kwietnia. Zerujemy konta, czekamy spokojnie na informacje, kiedy uruchamiamy zapisy. Najwcześniej pewnie to gdzieś będzie w okolicy jesieni jeszcze tego roku i będziemy wtedy mogli już obligować się wzajemnie, kto chce wystartować, czy też nie.
A jak w Pusirze wygląda kwestia przygotowań do maratonu jesiennego? Wiemy, że z reguły bywało tak, że tylko kończył się wiosenny półmaraton, no to rozpoczynaliście już prace przygotowawcze nad maratonem. Czy ta obecna sytuacja trochę tych prac nie hamuje? Jak to wygląda?
Raczej ja powiem też tak, że oczywiście jak się kończył półmaraton, to przystępowaliśmy do pracy, czyli rozmów nad trasą i jej tutaj kształtowaniem i ogłaszaniem jednocześnie. To troszeczkę chwilę będziemy pewnie się wstrzymywać tutaj z tymi decyzjami i propozycjami. Natomiast no, jako Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji my i zobligowani do tak zwanych zamówień w trybie przetargowym, my większość umów mamy już podpisanych zarówno na półmaraton i na maraton, więc te zobowiązania już zostały też po części przez nas poczynione. Dziś staramy się z naszymi wykonawcami, partnerami rozmawiać i aneksować i na zasadzie drodze porozumień rozwiązywać te dotyczące półmaratonu, a bez zmian na razie zostają kwestie związane z maratonem, czyli my cały czas utrzymujemy stanowisko, że ten maraton się odbędzie. Oczywiście no zawsze wszystko to, co dziś będziemy informować, to jest na przy użyciu tego słowa dziś. Czyli na dzień dzisiejszy mówimy, że maraton się odbędzie i tak też nasze prace trwają. No oczywiście one troszeczkę są spowolnione, chociażby też między innymi dlatego, że pracujemy w trybie home office.
No i miejmy nadzieję, że do jesieni, do poznańskiego maratonu sytuacja w naszym kraju i nie tylko w Europie wróci do normy. Docierają do naszej redakcji informacje o przełożonych bądź odwołanych imprezach. Popularny wśród biegaczy leśny na 10 km bieg o koronę Księżnej Dąbrówki z imprezami dla dzieci miał odbyć się 31 maja, tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja. Ta impreza przełożona na 30 sierpnia. Miejmy nadzieję, że właśnie tego dnia uda się rozegrać bieg o koronę Księżnej Dąbrówki. Nie ma informacji o triatlonie w Sierakowie. Ostatnio ostatni weekend maja. Tutaj organizatorzy cały czas podpierają się komunikatem z 13 marca, że impreza nie jest odwołana, ale może zostać odwołana, jeżeli sytuacja do tego będzie zmuszała. Na razie takiej decyzji nie ma. Z innych imprez sportowych, Festiwal Jeździecki w Baborówku, 21-24 dzień maja, odwołana ta impreza, nie odbędzie się w innym terminie. We wrześniu inna jeździecka impreza w Baborówku, WKKW, może, miejmy nadzieję, dojdzie do skutku i ta sytuacja znów będzie w normie. Forfule, międzynarodowe zawody jeździeckie na poznańskiej Woli w skokach przez przeszkody, to od 4 do 7 czerwca. Tu nie mamy informacji o odwołaniu, ale po odwołaniu imprezy w Baborówku nie należy wykluczać, że zawody w skokach przez przeszkody na Woli w czerwcu też się nie odbędą. Czekamy na potwierdzenie tych informacji. Mecz Polska-Islandia 9 czerwca, to też myślę, że kibice zdają sobie sprawę, że na bułgarską na ten mecz reprezentacji Polski się nie wybierzemy. Z dużych imprez kręglarskie Mistrzostwa Świata w Tarnowie Podgórnym, właściwie przez cały maj miała odbywać się ta impreza. No, ma odbyć się jesienią, ale termin nie jest wyznaczony. Zbliża się godzina 18 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za chwilę najświeższe informacje z kraju i ze świata. My wracamy ze sportem i muzyką tuż po wiadomościach, 5-6 minut po godzinie 18.
Reklama. Jeśli zużyliście już zapasy makaronu albo nie macie pomysłów na kolejne przepisy, macie dosyć gotowania lub ochotę na jakieś urozmaicenie, polecamy przepyszne dania kuchni włoskiej, przyrządzone ze zachowaniem wszelkich standardów higieny oraz, co ważne, smaku, który znacie od prawie 29 lat. Estella. Tak jak lubisz. Zamówienia na wynos z dostawą lub z odbiorem własnym od 12 do 20. Szczegóły na naszej stronie www.